Przejdźmy teraz do naszego badania. Będzie to, można powiedzieć, analiza tekstu biblijnego, ponieważ czasu mamy niewiele. Ja może odczytam te cztery pytania, które zostały zadane. Pierwsze pytanie jest z pierwszej księgi Mojżeszowej, z 22 rozdziału. Pytający tak to sformułował. Znajdujemy Abrahama i Izaaka w domu w Berszebie, ale w rozdziale 23 Sara umiera w Hebronie. Dlaczego Sara umarła tak daleko od domu? Co to znaczy dla nas? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Rachela została pochowana w Betlejem. Dlaczego nie była pochowana razem z rodziną w Hebronie, który nie jest tak daleko? Co to znaczy dla nas? Trzecie pytanie. Do Egiptu poszła rodzina Jakuba w liczbie 70 dusz, a wyszło z Egiptu co najmniej 600 tysięcy, tak jak mówi druga księga, samych mężczyzn. Oprócz nie wiadomo. To się liczyło w przypadku 11 pokolenia Lewiego, od którego się to liczyło? Jak spisywali już pokolenie Lewiego, pamiętacie?
Od miesiąca.
Od miesiąca. Tak. 11 pokoleń od 20 roku, czyli mężczyzn zdatnych do boju. To jest trzecie pytanie. Jak to jest możliwe, że w ciągu tutaj pytający zadaje, że czterech pokoleń tak bardzo wzrosła liczba Izraelitów? Jest to w ogóle możliwe? I czwarte pytanie, w czwartej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, od 23 do 28 wersetu, oślica Bileama trzy razy widziała anioła pańskiego. Każdy raz reagowała inaczej. Te wydarzenie, czy ma jakieś dla nas znaczenie? Takie jest czwarte pytanie. Myślę, że czterech pytań na pewno nie przebrniemy. Zobaczymy. Może zaczniemy tak, jak jest w kolejności. Od pierwszego pytania. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Mojżeszową. Rozdział 22. I tam jest wzmianka, że Abraham i Izak mieszkają w Berszebie. Ale rozdział 23 opisuje, że Sara umiera w Hebronie. I tam jest również pochowana. Pamiętamy, gdzie Sara została pochowana? Abraham kupił, można powiedzieć, pole Efrona Hetyty razem z jaskinią. Za ile kupił? 400 cykli srebra. I tam pochował swoją zmarłą. I tu jest pytanie, dlaczego, pytający tak przynajmniej zadaje, dlaczego tak daleko? Czy ktoś dokładnie mógłby powiedzieć, jakiej odległości znajduje się Betrzeba od Berszeba, przepraszam, od miejsca pochowania Sary? Czyli od Hebronu.
60 km, tak strzelam.
Tak. Ja mam mapę, ale mniejszą. Ktoś kto w mapie? O, tutaj znaleźć na pewno wszystko. Sprawdźmy mniej więcej, jaka była odległość od Berszeby do Hebronu, żeby określić, żebyśmy mieli pomoc do pytania.
Drogą
50. No ja tak sprawdzałem na innej mapie około 60 km. Jest to dosyć duża odległość. Ale czy rzeczywiście Abraham przed śmiercią Sary był w Berszebie, czy był w innym miejscu? Jak czytamy rozdział 21, 22, 23, dowiadujemy się ciekawych informacji. Czy ktoś mógłby już coś powiedzieć na ten temat? Proszę bardzo.
W 22 rozdziale, w wersetu 19, mówi, że on był wśród Berszeby. Nie wiem, nie ma
tak. Tak, bardzo dobrze.
W 9 wersetu mówi, że on był wśród
To lepsze. Jakbyśmy tutaj skończyli, taki moglibyśmy wniosek wyciągnąć. Czytamy rozdział 23 od 1 wersetu. Może od 1 do 4 się to przeczyta. Proszę bardzo, następna.
A Sara żyła 127 lat, tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kirkat Abra, czyli w Hebronie, ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbić żałobę po Sarze i opłacić ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Hetytów mówiąc: jestem u was osiadłem przy duszę, dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą.
Dziękuję bardzo. Jakie możemy wnioski wyciągnąć z tych wersetów?
Że mieszka się będzie.
Po pierwsze 60 km to jest w ogóle niedaleko. Jak na standardy Beduinów to są 3 dni drogi, to oni się poruszali. Po drugie, no Abraham przyszedł do Hebronu, to może chwilowo mieszkali oddzielnie. No nie wiem, nie chcę zbyt daleko idących, bo jakie wnioski stąd dla nas wypływają, ale... Nie widzę w tym szczególnej jakiejś trudności, się na tym nie zastanawiałem, ale wydaje mi się, że ten opis nie jest wewnętrznie sprzeczny, że jest wiele możliwych rozwiązań. Po pierwsze, że się przemieszczali, po drugie, że chwilowo byli oddzieleni, że Sara miała swój stały pobyt Abrahama w Hebronie, ale oni wędrowali, plemię cały czas wędrowało, w związku z tym być może byli w tym czasie w Berszewie, stacjonowali. W tym czasie umarła Sara.
Bo tutaj 23 rozdział jakby precyzuje, gdzie przebywali w momencie śmierci Sary. Nie tylko w momencie śmierci Sary, ale też Abraham mówi do Hetytów, że kim jest? Osiadłym przybysze w tym miejscu. Przebrąc.
Mieli też tam jakieś majątek.
Proszę bardzo.
Nigdzie nie jest powiedziane, że tam, gdzie chwilowo mieszkał, bo jest pierwszy rozdział końcówka, nasadził Abraham drzewa w Berszewie, żywał tam imieniu żony. A to nie znaczy, że jak wędrował, to miał tę zmarłą wracać gdzieś tam kilometrów.
Nie, chodzi mi o jakby też pytanie, bo pytające zadaje pytanie, dlaczego jeżeli przebywali w Berszewie, Abraham jakby tak daleko pochował swoją zmarłą żonę tego?
W drodze w Berzyłce i skorzystał z możliwości i kupił miejsce, kupił jaskinię, gdzie potem, jak wiemy z historii, tam wiele osób pochowało. Widocznie nie uważał za stosowne Abraham wracać się do Berzyłki. A Pan Bóg kazał Abrahamowi przejść ziemię wzdłuż i wszerz, więc rozumiem, że był wtedy w drodze.
Dziękuję bardzo. Piotr, proszę.
Werset 35 rozdział, werset 27. Przyszedł Jakub do Izaaka, ojca swojego do Mamre, do miasta Araba, to jest Hebron, gdzie mieszkał Abraham i Izaak. W Hebronie też mieszkał. Nie wiem, tak. Potem, tak mówię, to było też jego miejsce, gdzie mieszkał.
Również wcześniej jest o tej opinii Mamre mowa, już na przykład 18 rozdział. Pan ukazał się na opinii Mamre. Oni nie mieli tam ziemi na własność. Oni się tam poruszali ze stadami, do nomadzi.
Właśnie to jest bardzo ważna informacja. Abraham miał ogromne stada. Jeżeli w jakiejś okolicy te stada wypasły, albo był w danej krainie, był na przykład susza, ale były jakieś informacje, że w innej krainie te pastwiska są zielone, to na pewno oni się przemieszczali. Bo pamiętacie, jak Abraham z Lotem byli koło siebie, to ziemia nie była w stanie wyżywić tak ogromnych dwóch traw.
Powiem, bo ja szukałam właśnie w internecie, znalazłam jeszcze źródła hebrajskie, co mają duże legendy włączone do tego. Mówią, że jak Abraham pojechał z Izaakiem do Maraj, żeby robić ofiary, Sara o tym nie wiedziała, aż oni wyjechali. I ona po prostu denerwowała, albo właśnie bała się, i ona czekała, bywała po nim, ale nie spotkał po drodze. I ona właśnie jak chorowała po drodze, jej nie wiedzieli, jak oni wrócili o Jeruzalemie, oni wrócili inny drogą. I właśnie w tym czasie ona umarła. On wciąż z powrotem do Bierzewy i słyszał, że ona umarła. Tak jest legenda. Jeszcze było coś, bo w tym roku byliśmy w Izraelu i zapytałam, bo byliśmy na wycieczkę do Hebronu. Było prowadzone przez ortodoksyjny Iblei i te dzieci. I mówili mi, że ten jaskinie, co on kupił, nie tylko Adam i Sara są zmontowane tam, ale właśnie Adam i Ewa. Jak Adam, tak, Abraham był w tym pole i zdecydował kupić, bo on miał, w sensie z legendy, mówił, że on widział światła, a tak było od bramy Eden. I tam jest pochowany jeszcze Adam Pierre. I było niszczy rzeczy, co nie wiedział, skąd oni mnie mają, ale taki idea. Inni mówili, że jakieś nierozumienie istniało wtedy pomiędzy Sara i Abraham, i oni myśleli oddzielnie. Dla mnie też to ciekawe, bo ja nie wiem na jakich podstawach.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby coś istotnego wnieść do tego pytania? Proszę jeszcze jakąś informację.
Ja chciałam z 49 rozdziału, gdzie umarł Jakub i potem dał im taki rozkaz. Gdy ja zostanę przyłączony do moich przodków, pochowajcie mnie przy swoich prawach, w pieczarze, która jest na polu.
Tak, tam jest informacja, że tam został pochowany. Tak.
Tak, ale tutaj pisze, w pobliżu Mamry, krajów Kanaan, którą kupił Abraham wraz z swoim Efrona Hetytu. Chodzi mi o Mamrę, że ta pieczara była w pobliżu Mamry. A pod dębami Mamry przyszli aniołowie, tam Abraham z nimi rozmawiał, dostał obietnicę Izaaka. No, było to miejsce, w którym on często przebywał w Mamry i było dla niego szczególnie bliskim miejscem. A później wszystkim Jakubowi i Józefowi bardzo zależało, żeby ich kości znalazły się w tym miejscu, żeby było to miejsce, które w jakiś szczególny sposób wiązało, było korzeniami dla Izraelitów, tam byli ich przodkowie.
No, ale myślę,
że
w pobliżu
Mamry
wydaje się,
że mogło być
dla
Abrahama znaczącym miejscem.
Proszę bardzo.
Mi się wydaje, że Abraham był znaną postacią w tamtych rejonach. Dla mnie mówi o tym szósty werset, kiedy zwracają się do niego, jesteś księciem pośród nas. Jakby i też mówią, że każdy z nas nie odmówi ci grobu, znaczy wyjdzie na grób za swoje żony, czyli zdawali sobie sprawę, że był majątny i jakby też był znanym człowiekiem pośród nich, że nie wiem, musiał tam często przebywać.
Dziękuję bardzo. Jasia, proszę.
Ja bym wróciła na przykład do 13 rozdziału Księgi Mojżeszowej, też jest powiedziane wtedy. Abraham z dyną namioty i przybył, by zamieszkać do grobie Mamry pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Potem znajdujemy właśnie w późniejszych rozdziałach, w 18, w pierwszym wersecie, to już to, o co tutaj było wspomniane, potem kazał mu się Pan iść do grobie Mamry, gdzie siedział u wejścia do namiotu w Twardy Bogu. I tam są właśnie ci narodowie, którzy też rozmawiają z Sarą. Ja myślę, że Sara tam po prostu mieszkała. Ona już miała się czuwać. To było jej miejsce zamieszkania. Ja myślę, że jak już tutaj Daniel wspomniał, że mieli na tyle stada i te trzy dni drogi, to nie było daleko.
Dobrze.
Proszę, ale jeśli jedno, to będzie, że dom dla wyrównanych znamion. My, jak uważamy, jak postawimy dom, no to nasz dom jest w tym miejscu, no, gdzie jest on? Jak jest znamion, to może przenieść. Mamy tekst taki, że gdy Rebeka przywieziono, przyprowadzono do Izaaka, to Izaak był na polu i wprowadził Izaak do namiotu Sary, matki swojej. Natomiast dzieje się to przy studni, a wracał Czechacki od studni gruntowym żyjącego i widzącego, bo mieszkał w ziemi południowej. Czyli ten namiot Sary nie był w Hebronie, tylko gdzieś między Chaderza a Berszewą. No bo był przeniesiony. Tak. I pisze, że do namiotu Sary ma. Czyli nie było w Hebronie, tam jest to, co zostało przeniesione. Także ja bym się do tego nie przywiązywał, Państwu. Natomiast tym pytaniu jest jeszcze ciekawa, bym zwrócił uwagę na inną ciekawą rzecz, że Abraham tam mówi wyraźnie, że on jest pielgrzymem. Nowy Testament mówi, że jest pielgrzymem po ziemi, że nie miał nic, nie miał miasta, natomiast grób kupuje. Kupuje miejsce na grób. Chociaż innej ziemi nie ma, nie ma ziemi pod namiot, nie ma ziemi pod dom. Przecież kur miał dom. Mógł taki, w tym miejscu małe zbudować sobie dom. No każdy z nas by tak robił. Jakby kupił działkę, to by zbudował dom, a tak nie. Kupił działkę tylko po to, żeby pogrzebać małego. To jest ciekawe. Dlaczego to działkę kupił? I dlaczego to robił?
To mi się wydaje, że drugie pytanie będzie bardziej związane z grobem, z pochowaniem, to do tego od Piotra prosimy. Ale próbując odpowiedzieć pytającemu, czyli znajdujemy Abrahama, Izaaka w domu w Betrzebie, ale rozdział 23 wspomina, że Sara umiera w Hebronie. Dlaczego Sara umarła tak daleko od domu? Co to znaczy dla nas? Tutaj z waszej wypowiedzi było jednoznacznie wspomniane, że wtedy określenie dom to było bardzo płynne określenie. Gdzie się przemieścili, gdzie rozbili namioty, ten obóz był ich dom. Druga sprawa, no zwłaszcza, że Abraham posiadał ogromne stada owiec, bydła i musiał się często przemieszczać. Ta wzmianka z Nowego Testamentu, że mowa o Abrahamie, że był pielgrzymem, że nigdzie nie miał tej ziemi nawet na pięć na płaszczu. Rozdziały, które czytaliśmy, zwłaszcza 13 rozdział, 18, 23 i 35 wyraźnie wskazują, że Abraham mieszkał w Hebronie. A podczas śmierci Sary, 23 rozdział mówi, że Abraham przebywał tak samo z Sarą w Hebronie, bo wtedy mówi, jestem u was osiadłym przybyszem. Jestem u was osiadłym i sprzedajcie mi tą jaskinię razem z Bogiem. Czyli w momencie Sary, śmierci Sary, Abraham nie przewoził ciała Sary z Betrzeby, do Hebronu, tylko praktycznie w miejscu zgonu, w pobliżu miejsca zgonu została pochowana Sara.
Czy ona
czy
na Hebronie, czyli w
Tak, ale nie przewodził jej z Betrzeby, tylko Betrzeby, przepraszam. Przejdźmy może do następnego pytania. Aha, co to dla nas znaczy, tak. Jakie znaczenie może mieć to dla nas? Tylko, że pytanie sugerowało, że Abraham przewoził tak daleko ciało Betrzeby do Hebronu.
Nie, no myślę, że chodziło właśnie o to, że mieszkali oddzielnie, można się domyślić, że się w jakiejś separacji albo coś, nie wiem co chodziło. Ja bym osobiście nie wyciągnął zbyt daleko idących wniosków, jeżeli są jakieś legendy żydowskie na ten temat, one są zawsze ciekawe i są ładne historie, nie mam nic przeciwko nim, natomiast byłbym ostrożny w wyciąganiu zbyt daleko idących wniosków. Myślę, że Piotr wskazał ten werset, że Sara miała swój namiot i tu i tam. Zawsze w obowiązku Abrahama miała swoje miejsce i nic innego nie możemy. A pochował ją w miejscu, gdzie zmarła, podobnie zresztą w tym drugim przypadku, dlatego że nie było w tamtych klimatach szans na przewożenie. Trzeba byłoby mumifikować, bo nie wiem czy balsamować, nie wiem, czy mieli taką technologię i takie umiejętności w Kanaanie, gdzie się to robiło, no, ale to jest skomplikowany zabieg. W związku z tym pochował ją tam, gdzie umarła i tak jawno osobiście zbyt daleko idący wniosku z tego nie przesunował.
No, lekcja to moralnego, nie symbolicznego, żeby należy dbać o grób. Że w naszej tradycji badackiej jest duże lekceważenie pochówków i zmarłych. Niektórzy z braci są dumni, że w życiu na grobie swoich rodziców nie byli. Moim zdaniem nie ma się czego chlubić. To jest biblijny dowód na to, że należy mieć szacunek do grobu.
Proszę bardzo.
Ja będę kontynuować myśl Pawła, no, na bazie po prostu swoich ostatnich doświadczeń, że też takie, że były takie właśnie tendencje, że to jest małego tam, znaczy tam nie istnieje, w związku z tym nie należy nic robić w miejscu jego pokoju. Ale ja sobie uświadomiłam, że jak chowamy swoich bliskich, to musimy zapłacić za miejsce na cmentarzu. I my te 2 metry kwadratowe ziemi kupujemy. Ja musiałam się zapłacić za to i mam tą ziemię na własność na 20 lat. Taka jest procedura. I w związku z tym, jeżeli ja koło swojego domu na przykład dbam, zamiatam, odśnieżam, to też nie mogę zostawić tego kawałka ziemi po prostu tak samo. Zwłaszcza, że jak obserwowałam takie miejsca zaniedbane, to strasznie przygnębiające to wygląda, że chwasty wyższe człowieka, jak rosną, to jest po prostu źle świadczy o bliskich tego zmarłego człowieka.
Przeżyłam bałok. No to ja kupię po prostu, dlatego to nie jest argument, że nie trzeba dać, ona mam chyba tylko.
Ale kontynuacja tego, co też powiedziałem, że było, on kupi po prostu. Nie, gdzieś na pustyni i gdziekolwiek mógł grzebać w dół ziemi i po prostu pochować, prawda? On kupił to miejsce.
Jak się coś kupuje na własność, to się ma potem do tego prawo. Nikt nie ma prawa mi tam coś wejść, coś zrobić, zmienić. Zauważył, że to miejsce w Hebronie było miejscem pochówku prawie całej rodziny. Abraham, Sara, Izaak, Rebeka, Lija
i Jakub.
I wynika z 49 roku, że Jakub również. Więc miejsce własności, gdzie rzeczywiście gdzie indziej nie miał na własnym tradycji ziemi, tutaj ma swoją własność. I ma do niej prawo i może z tym robić
czas. Jeszcze jest pytanie, że to jest miejsce, gdzie robimy coś nie dla umarłych, tylko dla żywych.
To miejsce w Hebronie bardzo ważne. Są Daniel, to powiedzmy, są 3 groby, są słynne groby, są 3 słynne miejsca. Hebron, Grób Józefa i Grób Racheli. Te wszystkie 3 miejsca, do tych wszystkich 3 miejsc dzisiaj rosną sobie protesty właśnie, a tych grobów się nie da usunąć. Wykopaliska archeologiczne, można powiedzieć, że to była świątynia izraelska i to była pogańska. To jest ciężko udowodnić, kamienie czyje są. Natomiast czyje są groby, wszyscy wiedzą, nikt tego nie kwestionuje. Nikt nie kwestionuje, że jest grób Izaaka, Abrahama i Jakuba, nie jest w Hebronie. Nie jest gdzieś, nie wiem, na Madagaskarze, czy gdzieś. Grób Józefa też wszyscy jedzą i grób Racheli. Usiłowali go zburzyć, żeby nie był gołki, ale wszyscy jedzą, że grób Racheli jest w Betlejem, następne pytanie. I gdy śpiewamy tej pieśni, pieśni niewolników, że tam mówią na kości mych ojców. To jest cyta z tego, co mówi Nehemiasz do króla, gdy chce wrócić, dlaczego jest smutny, mówi: moje miasto, grób ojców moich jest zburzony. Czyli, że grób, miejsce grobu jest dowodem prawa do ziemi. Nie. Abraham nie miał nic, miał tylko grób. Teraz Izraelici dzisiaj mówią, tam jest nasze miejsce, bo tu jest grób Abrahama, Izaaka i Jakuba, naszych przodków. I my mamy do tej ziemi prawo. I nikt tego nie może kwestionować. Natomiast wszystkie inne prawa są kwestionowane, że tu nie mieszkali, że to. Natomiast grób do tej pory nikt nie kwestionuje. To jest ten grób. I wydaje mi się, że to jest jakby bardzo ważne, że pokazuje prawo do ziemi. Być może ma to również symboliczne dla nas pewne znaczenie, że Abraham szukał miasta gdzie indziej, natomiast grób pozostawił na ziemi. Kupił ziemię, na grób kupił ziemię. Gdzie ziemia jest na grób. Na to miejsce spoczynku w tej wędrówce do tego miasta, wiedział, że do tego miasta nie dojdzie, więc kupił miejsce na grób, żeby ten zmarły mógł doczekać w tym grobie.
Dziękuję. Ja bym się... Słyszeliśmy ciekawe myśli. Ja bardzo bym się przeciwko myśli Daniela, który może nie ostrzeża za bardzo. Oczywiście Abraham uczcił ciało swojej żony z godnością ją pochował, przygotował miejsce dla siebie również. Tam trzej patriarchowie ze swoimi żonami zostali pochowani. Czy można takie wnioski wyciągnąć, że trzeba w sposób szczególny te miejsca pielęgnować? Nie wiem, w Nowym Testamencie takich miejsc, takich zwyczajów nie spotykamy.
A grupa Jezusa było obojętnie, gdzie i obojętnie?
Nie, nie. Ciało zostało z pełnym szacunkiem pochowane. Czy mamy jakąkolwiek informację, że później uczniowie, apostołowie czy pierwsi chrześcijanie do tego grobu przychodzili?
Tak, mamy taką informację.
Po zmartwychwstaniu, ale później.
No, później.
To było tylko świadectwo zmartwychwstania. Pomazanie ciała, zakończenie pewnych obrządów, ale czy na przykład rocznicę śmierci, czy coś, czy jakiś ten grób przyozdabiano, albo coś, nie, takiej informacji nie mam. A czyli to jest szersza dyskusja, nie chciałbym tego tematu rozciągać. Słyszeliśmy wiele ciekawych propozycji do zastanowienia się. Czas nam bardzo szybko umyka, a może przynajmniej spróbujmy rozpocząć drugie pytanie. Rachela została pochowana w Betlejemie. Dlaczego nie była pochowana razem z rodziną w Hebronie, który nie jest tak daleko? To znaczy, czy to coś znaczy dla nas? Danielu, jaka jest odległość między Hebronem a Betlejemem?
To jest już bardzo blisko.
Tak. No i pytanie jest, dlaczego Rachela nie została pochowana w grobie rodzinnym, podobnie w tym grobie patriarchów, gdzie został pochowany Abraham, Izaak, Jakub, Sara, Rebeka i Lea. A nie ma tam Racheli. Ponieważ czasu mamy mało, to prosiłbym przynajmniej, żeby jakieś pierwsze propozycje, nie mamy czasu na jakąś dogłębną analizę. Jeszcze mamy 10-15 minut maksymalnie. I niestety musimy chodzić to do was. Jak się wam wydaje? Z jakich względów Rachela nie została pochowana w tym grobowcu rodzinnym, który nabył Abraham od Efrona Chetyjczyka?
Wygląda, że ze względu sanitarnych. U Żydów do dnia dzisiejszego pogrzeb się odbywa w tym samym dniu, kiedy następuje zgon. I to jest ze względu sanitarnych. Tam jest tak ciepło i tak szybko postępują procesy, że w tym samym dniu jest pogrzeb, w którym następuje śmierć. I u nich chyba też tak było, że tam w tym miejscu, gdzie nastąpił zgon, po prostu od razu pogrzebano ciało. Bo jakikolwiek transport, można było transportować kości. Zresztą tak się do tej pory robi, że u nich, w tej chwili już nie pamiętam po jakim okresie czasu, każdy drobowiec się porządkuje. Bo zostaje z ciała, zostają tylko kości, które się w tamtych warunkach słabo rozkładają. Kości się zbiera, wkłada się do osuwarium i się odstawia powiedzmy na bok, a drobowiec jest zwolniony do następnego pochówku. A pochówki się dokonuje od razu.
Tak. No ale Jakub został sprowadzony z Egiptu. Józef. Jakub został pochowany. Józef. Kości Józefa zostały sprowadzone, ale nie do Hebronu, tylko zostały pochowane na polu, gdzie wykupił Jakub. Ale Jakub został pochowany w jaskini kupionej przez Abrahama. Możemy się domyślać tylko, że Egipcjanie w jakiś sposób zabezpieczyli to ciało, ale...
Musimy się domyślać, że 40 dni zmarzane kości Józefowi.
Tak.
Jakubowe.
Proszę bardzo.
No z tym nie było problemu, natomiast jest jeden ciekawy problem, bo Lia, żona Jakuba, też została powołana do grona.
Tak.
I teraz, no mogliby powiedzieć, że to są te rodzaje prawie, tak jak mówi, no, może to było przyczyną, ale nie było żadnego powodu sanitarnego, żeby Jakuba nie pochować z jego ukłaną żoną Betlejem.
Tak.
I Jakub nie kazał się pochować w Betlejemie, tylko powiedział swojemu synowi, żeby go pochował właśnie w Hebronie razem ze swoją żoną, którą szczególnie może nie kochał Liu. To jest ciekawe, że Jakub nie leży ze swoją ukłaną żoną w Betlejemie, tylko kazał się pochować razem w tym grobowcu z Lią i Lia jest pochowana nie gdzie umarła, chyba że umarła pokojnie, prawdopodobnie.
Nie ma informacji gdzie.
Nie ma gdzie, ale jest pochowana na to, co w Hebronie. I tam został pochowany gdzie w Jakub. Chyba nie
ma.
No ale tam też kazał pochować swoją żonę Lię.
Słuchajcie,
Rachela jest w Betlejemie.
Słuchajcie, idąc tym tokiem myślenia, co Piotr proponuje, jak myślicie, czy mogły być jakieś przyczyny, że Rachela, pomijając względy sanitarne, nie została pochowana w Hebronie, w grobie patriarchy? Jak myślicie, czy mogła być jakaś przyczyna, jakaś sytuacja, która w jakiś sposób ją dyskwalifikowała do tego, można powiedzieć, zawsze w pozycji do szczególnym miejscu?
Ta właśnie też
No głośniej.
No, że Bożki wzięła z domu i z tego, że tak do końca jeszcze jakby... No ale to jest takie przypuszczenie.
Tak. Jest takie ciekawe przypuszczenie logiczne, że jeżeli Rachela nie mogła dostąpić tak, tego można zaświetu, że została pochowana w grobie patriarchy, że powodem było kradzenie bożków swojemu ojcu Labanowi. Pamiętacie, jak Laban gonił za Jakubem? To później, gdy się spotkali, to Laban oskarżył Jakuba, że potajemnie uciekł, że ukradłeś mi bożki domowe. I co powiedział wtedy Jakub? U kogo znajdziesz te bożki, to co? Co się ma stać z nim? Nie? Śmiercią umrze. Pierwsza Mojżeszowa, 31 rozdział.
Tablica się zgłasza.
Tylko taką uwagę mam, że kwestia pobóżku może być jakąś nagrodą czy wyróżnieniem. No, w tym zeszczeniu jest powiedziane, że Rachel i Lia zbudowały dom izraelski, że były traktowane tylko rzędem. I niestety w tym czym jakby nie mógł dyskwalifikować. Z tego co ja wyczytałam, to miejsce pobóżku nie było jakoś czy nagrodą czy wyróżnieniem, po prostu jakieś inne względy.
No, czy wszyscy byli chowani? Czy Jezabel była pochowana? Także sam pobóżek też był pewnym formą uczczenia ciała. Proszę bardzo.
Ja spytałam, jak kiedyś byliśmy w Hebronie, dlaczego tak było? Jedna córka mi mówiła, że Pan Bóg widział, że kiedyś będzie wzięty cały Izrael do Babilonu w niewoli i oni muszą pójść tą drogę, właśnie przez Betlejem, żeby było okazję, żeby modlić się przed grobem Rachela, bo oni też myśleli, że w jakiś sposób modlitwa było, żeby budzić ich od śmierci, żeby pomagało ich po drodze do Babilonu. Tak było jedna powiedz. A drugi było z tego, że miejsce do pochowania należało do Leje, z tego, że ona urodziła pierwszego roku. Może Rubę. Właśnie to było jakieś miejsce do Onoary. Nie wiem, jak to powiedzieć. Sara była właśnie pierworodny i jeszcze Rachela i właśnie dostała do nią Rebeka. Rachela nie miała pierworodny, tylko
Znaczy ja tak troszkę się podepnę pod tą wypowiedź Eli, bo Ja jakoś nie mogę tego podążyć za tą myślą. Nagroda, kara, pochówek, tu, tam. Natomiast z tych pytań bardzo ciekawe wyciągam dla siebie takie informacje, ponieważ w 15 rozdziale pierwszej Mojżeszowej Abraham otrzymał obietnicę. I tam jak Pan Bóg do niego mówi, to mówi tak, że dopiero czwarte ty nie posiądziesz tej ziemi, odejdziesz do ojców, ale czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amoryci. I szczerze mówiąc, dopóki nie rozważaliśmy jakoś tak tego teraz o tych grobach, o tym, to nie uświadamiałem sobie, że Abraham kupując to pole, bo tam nie jest tylko grób, my się skupiamy na grobie, on kupił pole z drzewami, nie wiem jaki to był duży teren, może wy wiecie, ale...
W jaskini jest pole.
Tak, ale tam nawet drzewa były wymienione, więc to była jakaś konkretna wartość, to było miejsce. No poprzez to, że był grób, to może to było takie, Piotr tutaj słusznie zauważa, że ono było jasno określone, do kogo należy, prawda? No bo wiadomo, czyje kości tam leżą. Ale potem takie miejsce jak to przy Betlejem, gdzie Rachela leży, pole, to znaczy teren koło Sychem, który kupił Jakub, gdzie leżą kości Józefa. To wszystko są takie miejsca, że kiedy potem Izrael wraca po 400 latach do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, to on wraca do swojej kości, do kości swoich przodków, do ziemi, która należała do ich jakby no, założyciela ich rodu, ich narodu, prawda, do Abrahama. I to pewnie ma niesamowite znaczenie, że ci patriarchowie, którzy otrzymali, oni byli, Abraham otrzymał bezpośrednią obietnicę, później została ona powtórzona Jakubowi, potem Izaakowi, później jeszcze Jakubowi, oni przywiązywali do tego taką wagę, że jakby żyjąc na co dzień, nie wychowając swoich zmarłych, mieszkając tam, tak jakby przygotowywali to miejsce dla tych, którzy mieli po 400 latach tam wrócić, tak jakby ze świadomością tego. Oni sami oczekiwali przyszłej ojczyzny, tak jak mówi apostoł Paweł, natomiast myśleli też o tych, którzy mają tu jednak wrócić, bo ta obietnica była dla nich po prostu bardzo żywa. Dla mnie to jest dowodem, te wydarzenia związane z grobami.
Myślę, że nie byłoby podstawy chyba dla jakiegoś karania Racheli specjalnie innym grobem z powodu bożków, które miała. Bożki miała nie tylko ona. To wynika dość jasno z historii dalszej Jakuba, kiedy Pan Bóg nakazał mu po historii, jak tam pod Sychem zabijali Symeon, Lewi, tych mężczyzn. Pan Bóg kazał mu się przenieść do Bety. I wtedy Jakub rzekł jako do domowników swych, wszystkich, którzy byli z nim, odrzućcie bogi cudze, którzy w pośrodku was są, a oczyście się, odmieńcie szaty wasze, a wstawszy pójdziemy do Betela i uczynię tam ołtarz Bogu. I oddali Jakubowi wszystkie bogi cudze, które mieli na uszyce, które były na uszach, i zakopał Jakub pod swym dębem, który był niedaleko Sychem. Myślę, że to był taki akt symbolicznego oczyszczenia. Nie wiemy, co się stało z tymi bożkami, z tymi figurkami, które Rachela miała. Przypuszczam, że właśnie wylądowały pod dębem Sychem. Jakub wszystko w tej pory i oczyszczenie starego bałwochwalstwa.
Ja myślę, że jednak to miejsce pochówku ma jakieś znaczenie i ta pochowa na Rachel też ma swoje znaczenie. Musimy pamiętać, że na grób Racheli powołuje się jedno prostwo o narodzeniu Pana Jezusa. W tym miejscu, gdzie jest grób Racheli, Rachel była umiłowana żoną Jakuba. On nie sposób razem z nią, ale w tym miejscu się narodził drugi umiłowany człowiek. Dawid był nazwany umiłowany, a później narodził się syn mój miły. Czyli Betlejem jest tym miejscem, gdzie pochowana jest umiłowana żona i gdzie się rodzą ludzie, którzy są umiłowani przez Pana. Urodził się Dawid i urodził się Pan Jezus. I to chyba nie było przypadkiem. I ten grób Racheli wskazywał, wydaje mi się, że wskazywał to miejsce.
Ale jeszcze może, ale czy mógł być jakiś powód, dla którego Rachela nie została schowana w tym miejscu? Oprócz takich
względów... Nie było tam umarłej, tam została schowana. Natomiast jest tylko jedno dziwne, że to jest jakby zaakceptowane, że pomimo, że Jakub ją kochał, to nie kazał się położyć w tym grobie, tylko razem ze swoimi rodzicami, z tą żoną, która mu dała tych potomków, którzy tworzą naród izraelski, bo naród izraelski rzeczywiście utworzyli i dzisiejsi Izraelici to są potomkowie nie Racheli, tylko Lei. Juda jest synem Lei. Natomiast ten syn, który był obrazem na naszego Pana Józef, jest właśnie synem Racheli. On się urodził, i Pan Jezus się urodził w Betlejem.
Jak mówię, że to jest proszę cytowane z Ewangelii Mateusza, ale źródło jest Jeremiasza.
Tak, tak.
31 rozdział. Nie wiem, jak tego końca wyjaśnić. To proszę jest cytowane w kontekście powrotu narodu z Ziemi Północnej. Nie płacz. Nie przeczytam to prawie. Później jest ciąg logiczny i mówi to Jeremiasz o przymierzu nowym. 31 rozdział. Może macie jakąś koncepcję. Werset 15 i 16. Tak mówi Pan. Głos w ramach słyszany jest narzekanie i płacz warte gorzki. Rachel płacząca synu swoich nie da się pocieszyć w synach swoich, przez to, że ich nie ma. Tak mówi Pan. Zawściągnij głos twój pod płaczu, a oczy swe od łez, bo będziesz miała zapłatę za pracę swoją, mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej. I potem jest mowa o nadziei powrotu i zawarcia nowego przymierza.
No i Ewangelista Mateusz czytuje do powrotu.
To tam nieprzypadkowe pewnie miejsce.
Nie mogę
tutaj. Nie umiem tego do końca wyjaśnić, dlaczego tak, ale...
Może no. Dlatego, że tam się urodził jej syn. I tam z mamą. Dlatego tam pochowali. Nie wiem, tam właśnie urodził przy porodzie z mamą.
Myślę, że jednak proroctwo jest wtórne. Pierwszy był grób. Ja myślę, że poszukiwanie innych przyczyn, jak to, że po prostu tam umarła, w związku z tym tam została pochowana, też nie ma podstaw specjalnych. Można rozwinąć to jakoś. Natomiast to, że umarła i że tam miała swój grób. I teraz Jeremiasz wykorzystuje pięknie to, ten grób do pochowania. Ona była matką Józefa, tego umiłowanego syna Jakuba i jej. Ten Józef poszedł w niewolę. Jeremiasz prorokuje o dwóch pokoleniach Efraima i Manasesa, który był synonimem północnego królestwa. Oni poszli w niewolę. On prorokuje w czasach, kiedy jeszcze Juda, syn pierworodny Lei, znaczy przyjęty pierworodny Lei, jeszcze jest w ziemi. Natomiast pierworodny, przyjęty przez Jakuba, Manases i Efraim są w niewoli asyryjskiej. I pięknie to Jeremiasz poetycko opisuje, że Rachel opłakuje swoich synów, że ich nie ma. A on jej mówi, nie płacz, bo oni powrócą z tej niewoli. Także myślę, że to jest piękne wykorzystanie tego faktu, że w ramach głos był słyszany, no bo Rachel opłakiwała swoich synów, którzy poszli w niewolę asyryjską, i wrócą, nie martw się. Ale to jest poezja. No to
tak, tak, bo w rzeczywistości taki duchowy termin przerabia na nią chyba.
No właśnie,
dlatego zmarła sama przy porodzie mojego syna.
Jak zagrały spisze, to nie znaczy, że poezja ma jakby swoje, rządzi się pewnymi prawami.
Czas dobiegł na końca. Myślę, że podsumowując, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, dlaczego Sara nie została pochowana w Hebronie, można powiedzieć, w tym grobie patriarchów. Jedny z tych takich prawdopodobnych rzeczy, które podawaliście, to względy higieniczne, żeby jednak w tym klimacie ciało się bardzo szybko rozkładało i w tym samym dniu w najbliższej okolicy szukało się miejsca. Był rozpoczęty wątek, czy mogła być to jakaś pewna forma kary. Taka myśl mi opowiadała, jak się przyszła, ale widzę, że ten wątek nie został jakby zaakceptowany. Ja to powiem tylko tak króciutko, to taka myśl mi przyszła, że przecież jeżeli Jakub był patriarchą, jeżeli wypowiedział przekleństwo, to co, to przekleństwo się nie wypełniło? Jeżeli błogosławił swoim synom, wypełniło się błogosławieństwo Jakuba? Wypełniły się bardzo precyzyjnie. Jeżeli wypowiedział przekleństwo, ktokolwiek zabrał, niech śmiercią umrze, Oczywiście to przekleństwo mogło się tylko wykonać przy narodzeniu Beniamina, że wtedy Rachela, umiłowana żona, zmarła. Ale temat pozostaje otwarty. Za mało mamy informacji, żeby precyzyjnie, jednoznacznie stwierdzić. Wiem, że Piotrze, wy tam chyba z Boże ten temat analizowaliście. Może ty jeszcze jakieś myśli? Tak? Pozostały nam dwa pytania. Ciekawe trzecie pytanie o tym, że do Egiptu weszło 70 dusz. Ale może tylko tak króciutko. Pamiętacie, ile narodów jest w Egipcie? Pod Abrahama jest powiedziane 430 lat, 400 lat. A tak naprawdę ile? 215 lat. I w ciągu tych 215 lat z 70 osób 600 tysięcy samych mężczyzn. Jest to ciekawe, jak ktoś sobie to zacznie przeliczać. Jest to możliwe, ale to jest temat na dalsze rozmowy. No i te trzy zachowania oślicy. Ciekawe pytania, ale trudno jest jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Także dyskusje myślę, że będą nadal trwały.
Ja może podam wzór, jak to sobie obliczyć, sposób, jak to obliczyć, że to jest to możliwe.
Czyli ja sobie to obliczyłem w Excelu, jest to spokojnie możliwe, tylko że...
Ale nie powiedziałeś, jak liczyłeś.
Ale nie ma czasu. I sprawdziłem, żeby wiedzieć, jak jest. Ja tylko mam na koniec powiem, sprawdzałem sobie, jaki jest rekord, ile kobieta może jedna kobieta urodzić dzieci. Jak myślicie? Jaki jest rekord?
Nie.
Mało. 69 dzieci. Rosjanka urodziła w 1752 roku. 16 bliźniąt, 7 rojaczków i resztę pojedynczych.
A ile lat
nie sprawdzam. Tak jest. Fakt, że Rosjanie mogli trochę naciągać tą historię. Rosyjska historia jest elastyczna. Ale zakładając nawet 20, maksymalnie 30 porodów, ja sobie przeliczałem, żeby tylko z jednego małżeństwa rodziło się 10 dzieci. Spokojnie przeliczę sobie w celu, czy nawet na poszę, w kalkulatorze. No, bardzo.
Ale jeszcze
byli,
bo to na pewno kilka żon mieli.
Tak,
i tak się rodziło dużo dzieci.
Ja sobie wyszedłem, że jak 70 dusz wyszło do Egiptu, niech chce 70 10 odłożyć na bok, którzy już nie byli w wieku prokreacyjnym, bo Jakuba nie mogliśmy już w to wliczać, czy kogoś innego. Załóżmy, 60 osób było zdolne do prokreacji, to jest 30 małżeństw, każde ma po 10 dzieci. I tak każde pokolenie dalej. Jedno pokolenie minimum między 20-30 lat, pomnóżcie sobie i spokojnie ta liczba wychodzi.
A jeszcze muszą być dla tych mężczyzn.
Tak.
Są
nie. Spokojnie, nie trzeba Excela, wystarczy kalkulator, ta liczba. I jeszcze nad dawkiem, uwzględniając jeszcze średni wiek życia około 100 lat, spokojnie ta liczba. Zwłaszcza, że Pan mi dał obietnicę. Komu dał obietnicę najpierw?
Abrahamowi,
że to zrobię? Rozmnożę się jak to? Piasek na brzegu morza i jak gwiazdy. I to była też również cudowna interpretacja Boga, ale... Dobrze.
Ale ja to się bardzo ciekawe. A może nikt nie zna przekazie tych wszystkich jak odcinku.
To się może w dniu jutrzejszym albo Piotrem się podatku i spod odliczenia Państwa
usłyszę.
Słuchajcie, bo już widzę, że to chyba najciekawszy temat.
A to może po modlitwie, bo to się grupka stworzą.
Tak, no, ale kończąc, myślę, wydaje się, jutro czy pojutrze Piotr Wam zaproponuje jakiś tam sposób wyliczenia, ja też coś tam No i prawdopodobnie się okaże, że to było spokojnie możliwe, bez żadnych problemów, a jeszcze błogosławieństwo Boże, które powodowało żywotność kobiet hebrajskich i ich zdolność do rodzenia spokojnie tą pomocą. Na chwilę obecną zamykamy. Braci Paweł, też zamykamy. Braci Paweł, zamykamy.
Może być, wyłączajmy na tej sali dźwięk komórek. Są dzisiaj wibracje, różne takie możliwości, także proszę, żeby komórki były wyciszone.
Więc już za dwa dni dostaniemy wzór, jak wykręcić jak najlepsze noże, a teraz jeszcze czas. Piotr chciał jeszcze
proszę. Słuchajcie, bo jutro ma być wieczór przeznaczony na temat związany z autorytetami. No i ponieważ mało jeszcze czasu, więc chciałbym teraz rzucić temat, żebyśmy praktycznie podeszli tego tematu, żebyście pomyśleli o autorytecie, no przynajmniej jednym, który w waszym życiu odegrał rolę jakąś. No myślę, że pozytywną, ale być może też negatywne role autorytetu. Kogoś, kto był w waszym początku autorytetem i odegrał jakąś rolę. No i myślę, że po prostu, bo tam w zasadzie jest tylko godzina, więc nie ma sensu, żeby tak jakoś teoretyzować, ale mam nadzieję, że z takich różnych opowieści krótszych waszych zrobimy jakieś podsumowanie tego tematu i jakieś wyciągniemy wnioski. Także pomyślcie o autorytetach, które w waszym życiu odegrały jakąś rolę, no, przede wszystkim dużą rolę, bo skoro to prosi nam to.